Nie zgadzają się na warunki pracy, domagają się podwyżek. W całym kraju trwają protesty ratowników medycznych. W Podlaskiem przystąpili do nich pracownicy z wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku i Łomży. Na sobotę zaplanowano ogólnopolski protest pracowników ochrony zdrowia w Warszawie. Czy grozi nam paraliż w służbie zdrowia? O tym będę dziś rozmawiać w programie Wersja Lokalna. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda, a moimi gośćmi są... Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Bogdan Kalicki, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Białymstoku Wojciech Rogalski i ratownik medyczny Paweł Zaworski, który jeszcze niedawno był na kontrakcie w białostockim pogotowiu. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Co sądzą o sytuacji w ratownictwie medycznym najbardziej tym zainteresowani, czyli pacjenci? O to zapytałam kilku przypadkowo spotkanych białostoczan.
To jest nieciekawa sytuacja związana z tym strajkiem.
Za dużo żądają. Ja pracowałam w służbie zdrowia w administracji 45 lat i ja dostałam 720 zł emerytury. Praca była odpowiedzialna i tyle dostałam emerytury po 45 latach pracy. Zawsze strajk zrobią, ale potem ustosunkują się i pracują. Bo gdzie inną pracę znajdą? Żądają, bo strajk zawsze wymusza podwyżki. Ja jestem dobrej myśli. Od tego jest rząd i mają to rozwiązać.
Należą im się wyższe zarobki, powinni zarabiać jak najwięcej, bo wykonują pracę, która jest nieoceniona. Dodatkowo pandemia, warunki naprawdę trudne, zagrożenie ogromne, także oni są na pierwszej linii frontu. Podobnie jak lekarze zresztą, ale ratowników należy docenić. Na pewno w tej sytuacji ratownikom należą się podwyżki, powinni zarabiać więcej, żeby chcieli pracować i żeby to były godne warunki pracy. Taka forma protestu na pewno jest radykalna, ale myślę, że jest to dobra forma, ponieważ dzięki temu faktycznie wszyscy zauważą, że coś jest nie tak i może rząd w końcu jakoś ich wesprze i trzymam za nich kciuki.
Na tym najbardziej ucierpią chyba pacjenci, ludzie, którzy najbardziej potrzebują pomocy w takich kryzysowych sytuacjach, więc odbije się to przede wszystkim na pacjentach, na ludziach chorych. Ciężko wskazać jedno rozwiązanie w tej sytuacji. Rozumiem jedną i drugą stronę. Ratownicy jak najbardziej potrzebują lepszych warunków zatrudnienia i lepszych wynagrodzeń.
Każda praca wymaga odpowiedzialności, jaka by nie była praca. Czy piekarz, czy robotnik, wszystko wymaga pracy. Każdy wybiera to, co uważa, że będzie odpowiednia jaka praca dla danej osoby. Wybrał taką i musi pracować, bo mógł przecież inną pracę wybrać. Nikt nie nakazał pracować jemu. Sam zdecydował się.
Powinni dostawać większe pieniądze. Bardzo ciężka praca, covidowe historie, ale nawet nie tylko. Także zdecydowanie popieram. To zawsze jest pole do negocjacji. Wiadomo, że muszą być realne te żądania, no ale niech się dogadują. Tak, żeby to było korzystne dla wszystkich stron, albo właściwie to będzie dla żadnej niekorzystne. To pewnie będzie taki dobry wynik, jak to w handlu, jak to w targach. Żadna ze stron w sumie nie jest zadowolona, nasycona, no ale każda dostaje tyle, że to jakoś tak jest w stanie to przyjąć do wiadomości. Jest w stanie jakby uznać, że jednak coś ugrała, coś uzyskała. No bo tu no niestety, ale to wiadomo, że tu trzeba. No jednak ratownicy są potrzebni nam, żeby nasze życie ratować. A jak chcą dużo, no to... A to zazwyczaj tak jest, że się stawia wysokie wymagania, żeby uzyskać przynajmniej część. Żeby jednak też nie upierali się przy tych nierealnych żądaniach.
Zawsze jest mało dla wszystkich. Ciągle brakuje. Ale być może, że praca jest odpowiedzialna i nocna i żądają tą podwyżkę.
Czy będzie paraliż w służbie zdrowia? O tym za chwilę. Dzisiaj naszymi gośćmi są dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Bogdan Kalicki, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Białymstoku Wojciech Rogalski i ratownik medyczny Paweł Zaworski. Czy grozi nam, że na karetkę będziemy czekać godzinami albo w ogóle się na nią nie doczekamy?
Pani redaktor, myślę, że tego rodzaju ryzyko jest znikome, aczkolwiek tutaj w chwili obecnej byłbym ostrożny co do zakładania, jak te scenariusze się rozwiną. To dużo też zależy, prawda, od rozmów pomiędzy stroną protestującą, dlatego że to, co się dzieje u nas w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia, jest to tylko drobny element ogólnopolskiego strajku. Także no, my robimy wszystko ze swojej strony, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić.
A w panów ocenie?
Ja chciałbym się odnieść na początku do słowa protest. Jest używane tak powszechnie.
Nadużywane?
Ratownicy protestują. Nie, myśmy się wzięli za naprawę tego systemu sami. My w tej chwili po odbijaniu się od różnych drzwi, czy wojewodów, czy od ministrów, wzięliśmy sprawy we własne ręce. Nie jest protest. My walczymy o was jako o pacjentów i o nas jako ratowników.
Myślę, że na obecną chwilę na terenie naszego województwa takie zagrożenie, że karetka do kogoś nie wyjedzie, nie istnieje, tak? Bo tu dyrekcja staje na głowie, aby zapewnić obsadę. Choć mamy te nieobsadzone karetki, tak, na dyżurach nocnych czy dziennych. No, myślę, że taka sytuacja na obecną chwilę, na dziś, nie jest możliwa.
Odpukać. Tak? Bodajże przedwczoraj rząd podawał, że w skali kraju do chorych nie wyjechała co czwarta karetka. A jak w ostatnim tygodniu wyglądała sytuacja w kilku powiatach, które obsługuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku?
W strukturach naszej firmy funkcjonują 34 zespoły wyjazdowe. I od 1 września sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy istotnie braki w obsadzie, no, mimo różnych działań, prawda, przesunięciu pracowników, też przydzieleniu nadgodzin pracownikom etatowych i to już w tych wielkościach maksymalnych, no niestety te braki są i przedstawia się to w ten sposób, że jeden zespół, tam był chyba jeden dzień, że dwa zespoły nie były obsadzone całodobowo.
I Mońki i Sokółka?
Tak, tak, był taki że Mońki i Sokółka i różni tam od 5 do 8 w godzinach nocnych, czyli od godziny 19 do 7. Także no jednocześnie no staramy się tak to rozłożyć, tą obsadę, zabezpieczenie załóg wyjazdowych, żeby zawsze w danym terenie, gdzie są dwie karetki, jedna była co najmniej całodobowo i druga chociaż na zmianie dziennej, gdzie tych wyjazdów jest więcej.
I tam, pacjenci tego nie odczuli?
Nie powinni, pani redaktor, dlatego że ratownictwo z samej swojej natury działa w pewnym nadmiarze sił. My jesteśmy przygotowani też do działań, prawda, zdarzeń mnogich, czy też do zdarzeń nadzwyczajnych, kiedy tych sił trzeba zaangażować więcej. Dlatego też w tych warunkach, no powiedzmy normalnych, przeciętnych, nie powinno to mieć wpływu na czas oczekiwania, czy też w ogóle na możliwość wyjazdu zespołu do wyzwania.
A gdyby czwarta fala pandemii znacznie przyspieszyła?
Pani redaktor, to możemy różne scenariusze zakładać, nawet przy pełnym zabezpieczeniu kadrowym. To przykłady tego mieliśmy wiosną, kiedy obsada była pełna, zespoły czekały po kilka godzin przed SOR-ami, prawda, po tym kilkugodzinnym oczekiwaniu byli odbijani do innego szpitala i wszystkie na bazie, nie było żadnego wolnego ambulansu, wszystkie były zajęte. Już pomijam te aspekty związane chociażby z ubieraniem się, dezynfekcją pomiędzy poszczególnymi wyjazdami, to też zabierało tam, to już różnie to od godziny do dwóch, także ta dyspozycyjność, mimo że liczba zespołów była większa, była zdecydowanie niższa i jeśli no, w zależności od tego, jak wysoka będzie ta fala, tutaj możemy z różnymi sytuacjami się spotkać.
A na ile odejście znacznej części ratowników skomplikowało pracę białostockiego pogotowia? Co pan musiał zrobić? Co z urlopami, co z godzinami, nadgodzinami?
Pani redaktor, no jest to
cały czas próby dojścia do porozumienia.
Jest to sytuacja wysoce niekomfortowa. No niestety po to, aby zabezpieczyć w możliwie wysokim stopniu tą obsadę, no musiałem wstrzymać urlopy pracowników etatowych. Dochodziło też do sytuacji, że były wycofywane urlopy już przyznane. Też pracownicy etatowi zostali zobowiązani do pracy w nadgodzinach i to w maksymalnym wymiarze, co przekłada się na 3 dyżury w miesiącu, tak, żeby jednak pozostać w zgodzie z przepisami prawa pracy. Także przesunęliśmy kilka, dokładnie 9 osób, ratowników medycznych z transportów sanitarnych do zespołów ratownictwa medycznego. Mamy kilka umów zleceń z osobami fizycznymi, czy też z indywidualnymi praktykami. Mamy też porozumienie z firmą zewnętrzną po to, żeby uzupełnić ten brak w transportach zatrudniliśmy na dzień dzisiejszy 26 osób do transportów sanitarnych, tak aby te uwolnione siły w całości skierować do zespołów ratownictwa medycznego. I pomimo tych wszystkich działań, no jednak jest to ubytek nie do wyrównania, także stąd też te braki w obsadach nadal są.
W białostockim pogotowiu jest trudna sytuacja kadrowa, bo z końcem sierpnia przestało w niej pracować ponad 100 ratowników medycznych zatrudnionych na kontraktach. Dlaczego tak się stało? O tym za kilka minut. Od wielu tygodni protesty ratowników medycznych trwają w całym kraju. Chodzi o podwyżki i lepsze warunki pracy. Dokładnie dlaczego protestują ratownicy z naszego regionu?
Może powiedzmy o tym, że...
Wojciech Rogalski,
przewodniczący Związku Zawodowych w Białymstoku. Powiedzmy może od tego zacznijmy, że... Nie jest to od kilku tygodni, tylko od kilku lat. Tak? Nasz protest ratowników medycznych rozpoczęliśmy w 2017 roku, bodajże zawiązał się Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych. Podjęliśmy też wtedy pierwsze rozmowy i z Ministerstwem Zdrowia. Mieliśmy przez kilka lat obiecane kilkukrotnie porozumienia, tak, które do tej pory nie zostały spełnione. Tak. Jedyny postulat, który został spełniony, to był postulat płacowy. I też po wdrożeniu tego postulatu płacowego po raz kolejny poczuliśmy się oszukani, tak, gdyż z dniem 1 lipca w wielu miejscach w kraju, w wielu stacjach pogotowia ratunkowego tym współczynnikiem, czyli tym dodatkiem dla ratowników medycznych została uregulowana ustawa o minimalnym wynagrodzeniu. Czyli Ministerstwo Zdrowia wykonało pewien majstersztyk, jednymi pieniążkami załatwiło dwie sprawy i to w pewnym sensie rozwścieczyło czy rozdrażniło, tak, duże rzesze ratowników medycznych.
Paweł Zaworski. Wy nie zostaliście w ogóle ujęci w tej ustawie.
Tak, my jako pracownicy kontraktowi nie zostaliśmy ujęci w ustawie. Gdzieś tam jesteśmy takim czymś z boku, które tylko zapełnia te dziury, luki w systemie. Protestujemy, choć ja nie używam tego słowa. Raczej walczymy o swoją godność i o godność pacjentów. Z tego powodu, że my jako pracownicy kontraktowi nie mamy żadnej praktycznie stabilności, jeżeli chodzi o zatrudnienie, formę zatrudnienia. Chcielibyśmy mieć jakieś gwarancje tego, jak będziemy zatrudniani, na jakich warunkach, czy płacowych, czy w warunkach ogólnych. W tej chwili jest problem tego typu, że tych ratowników jest dużo, dużo za mało. Jest nas według różnych szacunków między 10 a 13 tysięcy za mało w skali całego kraju. I owszem, można, ratownicy mogą migrować z jednego miejsca pracy do drugiego. Niemniej jednak to nie załatwia sprawy. Pracujemy często po 300-400 godzin.
Dwa etaty.
Dwa lub nawet trzy etaty, przeliczając to na etat, i zwyczajnie nie zgadzamy się już na taką pracę. Nie ma odgórnych jakichś zaleceń dotyczących, jak mają być wydatkowane też pieniądze względem nas, przez co często musimy się potykać na szczeblu lokalnym z naszymi dyrektorami, z naszymi pracodawcami czy wojewodami. Chcielibyśmy, żeby to było uregulowane odgórnie, tak, przez ministra. W tej chwili nie jest to uregulowane, przez co mamy jedną wielką niepewność. Niepewność o naszą przyszłość, tak? Czy tak samo wiele osób tego nie wie, ale my jako ratownicy kontraktowi nie mamy czegoś takiego, nie mamy takiej formy może jak pracownicy etatowi na przykład zwolnienia, tak? Musimy sami sobie załatwiać zamiany, jeżeli coś nam się stanie. I w momencie, kiedy połamie rękę lub nogę, ja idę na najniższy możliwy zasiłek chorobowy wypłacany mi po często 3-4 miesiącach. Więc ta niestabilność, ta...
Dodatkowo z kontraktów sami opłacacie też różnego rodzaju składki.
Jak najbardziej. Oczywiście wszelkie daniny typu ZUS, wszelkie daniny typu podatek dochodowy, wszystko opłacamy sami z kontraktów. Więc działamy jako jednoosobowa firma, tak naprawdę często narażając własne zdrowie i życie. I zwyczajnie mnie, jak również kolegom i koleżankom, Przestało się to opłacać, jeżeli chodzi o finanse, ale też przede wszystkim opłacać, jeżeli chodzi o względy socjalne, tak? Względy rodzinne. Stąd ten nagły wzrost tych różnych akcji w całej Polsce, między innymi u nas w Białymstoku, tak? W WSPR Białystok.
A jakie były państwa zarobki na kontraktach, a jakie są zarobki ratowników zatrudnionych na etatach? Są spore różnice?
Znaczy w przeliczeniu
na godzinę.
W przeliczeniu na godzinę. Ja kończyłem ze stawką, kończyłem kontrakt w 1 września ze stawką, która w przeliczeniu na etat po odjęciu ZUS-u i podatku dochodowego i jakichś tam niewielkich, podkreślam, kosztów, wychodziło mi na rękę około 3100-3200 zł, tak? Więc zgodzi się pani ze mną, że nie jest to kwota odpowiednia za ratowanie ludzkiego życia i narażanie własnego.
Etatowi mają wyższe zarobki?
No,
Wojciech Rogalski.
Troszeczkę tak, Wojciech Rogalski. Troszkę tak, tylko kwestia jest taka, że mieliśmy troszeczkę inne uzgodnienia z Ministerstwem Zdrowia, tak? Wielokrotnie będąc osobiście, tak, na rozmowach przy stole z ministrem zdrowia, mieliśmy obiecane coś. Mieliśmy obiecane wejście i zadziałanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i współczynników, które wynikają z tej ustawy, a następnie zadziałanie i włączenie dodatku dla ratowników, które otrzymywaliśmy, włączenie do tej podstawy. Oczekiwaliśmy z dniem 1 lipca 4972 dla każdego ratownika medycznego w Polsce jako wynagrodzenie minimalne, startowe, tak?
Brutto.
Brutto, oczywiście, że brutto.
Czyli o ile chcecie, by wzrosły wasze wynagrodzenia? Kontraktowi, etatowi?
No tak naprawdę do pewnego porozumienia z dyrektorem doszliśmy, choć jest jedna kwestia jeszcze niedogadana. Część pracowników się na to zgodziła, tak? No do tej kwoty, o której tu wspomnieliśmy, nam trochę brakuje. Wielokrotnie tu rozmawialiśmy też z dyrektorem. Były rozmowy strony związkowej. No i się powtarza historia, tak? Z racji braków finansowych nie jesteśmy w stanie włączyć całego tego dodatku, który tak jakby nam przysługuje z tego ministerstwa w poczet wynagrodzenia, które otrzymujemy, tak?
A jakie są żądania ratowników kontraktowych?
Może ja odpowiem troszkę przewrotnie. Ja wiem, że dobrze się nam wszystkim rozmawia o pieniądzach, że to jest taka rzecz wymierna. Natomiast popatrzmy na te sprawy zupełnie inaczej. Tak jak wcześniej wspomniałem, my w tej chwili nie mamy żadnej stabilności praktycznie. W momencie, kiedy coś się z nami dzieje, liczymy wyłącznie na własne oszczędności. Umowy są często skonstruowane tak, aby to jakby wszystko bądź większość tej inicjatywy leżała po stronie dysponenta, czyli pogotowia ratunkowego. My na obecną chwilę po prostu chcielibyśmy mieć większy udział w tworzeniu tego systemu, większą decyzyjność, ze względu na to, że my niejako ponosimy koszty, nie mówię tylko o kosztach materialnych, ale koszty tych umów, tak? Nasze rodziny ponoszą koszty tych umów, czy zawartych w nich przepisów.
Ale czy to jest po stronie dyrekcji, czy już po stronie rządowej?
Ja bym powiedział tak, marzyłoby mi się, aby jeden jakby rodzaj pewnej umowy został taki zunifikowany na cały kraj. Były jakieś tam widełki płacowe odnośnie w przełożeniu na finansowanie tej instytucji, tak, jakim jest pogotowie ratunkowe. I w ramach tego dyrektorzy mogli dodawać lub podejmować ewentualnie coś od siebie, tak, żeby to było zunifikowane, żebyśmy brali udział w tworzeniu tej podstawy. Tak? To, co ewentualnie każdy z dyrektorów, dysponentów zrobi, że tak powiem, na swoim podwórku, no to już rzecz indywidualna. Natomiast musi być ten core, tak? Rdzeń, do którego możemy się odnieść.
Panie dyrektorze, dlaczego nie spełnia pan oczekiwań pracowników? Tak przewrotnie zapytam.
Zostało poruszonych tak wiele elementów, że nie jestem w stanie tak może jednoznacznie pokrótce odpowiedzieć, a więc tak, jeśli chodzi o kształt umów kontraktowych, tutaj myślę, że pewien postęp uzyskaliśmy, gdyż istotnie, no, panie redaktor, No i są to przedsiębiorcy, prawda? I są to, myślę, te wymienione tutaj wcześniej elementy, pewne niedostatki tego rodzaju funkcjonowania dotyczą każdego rodzaju działalności, prawda, zwłaszcza prowadzone jako jednoosobowa działalność. No tutaj mamy tą specyfikę, że dotyczy to sektora ochrony zdrowia, ale jest to powszechna przypadłość, nie ogranicza się ona wyłącznie do ratownictwa medycznego.
W Białostockiej Stacji Pogotowia rozstrzygnięto właśnie czwarty konkurs dla ratowników medycznych. Jakie są tego efekty? O tym za chwilę. Czy jest szansa, żeby kontrakty ratowników medycznych były w innej formie niż dotychczas? Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Bogdan Kalicki.
Kształt umów kontraktowych już został zmieniony. Uwzględnia on część postulatów środowiska ratowników medycznych. Owszem, przyznaję, nie wszystkie, dlatego że też muszę dbać o zabezpieczenie całego spektrum świadczeń, których udzielamy. Dlatego też nie mogą być wszystkie te postulaty, wnioski uwzględnione. Natomiast jakiś postęp został dokonany. Mieliśmy cały szereg spotkań i warunki konkursu, jak też projekt umowy został już na tym etapie zmieniony.
A jeżeli chodzi o poprawę warunków pracy, bo o to też walczą ratownicy medyczni?
No i jeśli chodzi o poprawę warunków pracy, to też właśnie w umowie jeden z takich istotniejszych postulatów został zrealizowany. Tam często poruszana była kwestia tej nadmiernej liczby godzin. Istotnie w poprzednich umowach było to na tyle niejasno zapisane, że osoby układające grafiki, harmonogramy miały pewne narzędzia, żeby wywrzeć presję, żeby przydzielić tych godzin naprawdę w dużych ilościach. Natomiast obecnie jest to sformułowane w ten sposób, że ratownik czy też pielęgniarka kontraktowa, bo to też dotyczy pielęgniarek, pielęgniarzy, może być zobowiązany tylko do określonej liczby godzin, które zaoferował w postępowaniu konkursowym. Owszem, może przyjąć więcej dyżurów, dodatkowy dyżur, ale wyłącznie za jego zgodą.
A jeżeli chodzi o karanie ratowników, ratownik medyczny Paweł Zaworski.
To musimy doprecyzować, jakie karanie ewentualnie. No, z kar umownych nadal w umowie mamy tak dwukrotność, ewentualną dwukrotność stawki godzinowej, jeżeli się nie stawimy na dyżur, nawet z powodu jakichś wypadków losowych, tak? Nie ma tam wyszczególnionych zwolnienia z wypadków losowych, raczej chodzi o po prostu niestawienie się z jakiegokolwiek powodu. Wzrosła też kara umowna, która była do tej pory w wysokości 50 zł do 100 zł, czyli no, można powiedzieć wzrosło 100% tej kary.
I tu się na razie nic, panie dyrektorze, nie zmieni?
Panie redaktor, więc jeśli chodzi o tą karę, która z 50 do 100 zł, to tak jak przed chwilą pan Rogalski powiedział, pierwszy jego konkurs to było 11,50 i już wtedy ta kara wynosiła 50 zł. Obecnie średnia stawka dla osób z doświadczeniem to jest między 45,50 a 46,50, także mamy tu czterokrotny postęp w stosunku do tamtego okresu, natomiast kara cały czas była na tym poziomie. Poza tym chcę podkreślić, pani redaktor, że akurat ta kara jest stosowana wyjątkowo, bo to chodzi przede wszystkim o błędy w dokumentacji medycznej. Każdy ma prawo się pomylić, może uzupełnić. Natomiast jeśli uporczywie dokumentacja jest wypełniana nierzetelnie, co dla nas grozi karami finansowymi ze strony NFZ-u, wówczas takie kary są nakładane, ale myślę, że na przestrzeni ostatniego roku, jeśli mamy 155, mieliśmy ratowników pielęgniarek kontraktowych, nie wiem, czy to było 5 czy 10 razy, myślę, na pewno poniżej 10 razy ta kara była zastosowana.
Tak, tu pan dyrektor raczył wspomnieć o stawce. Ja chciałbym uczulić, że cały czas operujemy stawkami brutto.
Oczywiście tak. Tutaj to tak. To jest wyłącznie stawka brutto.
Czyli stawki przed opodatkowaniem, ozusowaniem i odjęciem jakichś kosztów. Tak. dla nas bardzo dużym problemem jest bardzo problematyczne właśnie chociażby te kary umowne za niestawienie się na dyżur, nawet w przypadku zdarzeń losowych, to, co skutkowało różnymi patologiami, jeżeli chodzi o bycie na dyżurach, tak? Mieliśmy kolegę, który w trudnym stanie musiał pójść na dyżur, tak? Grożono mu karą finansową. To się gdzieś tam zdarzało cyklicznie. Cyklicznie się zdarzało, koledzy też donosili. I było czasami tak, że no, ratownik chory musiał iść na dyżur, niestety. Chcielibyśmy jakiegoś rozwiązania systemowego, które pozwoli czemuś takiemu zapobiec. Tak? Ja rozumiem, że wiele zależy od osób koordynujących, tak? Wiele zależy od osób koordynujących. Natomiast my chcemy, abyśmy mieli zagwarantowane pewne zapisy, pewne rzeczy, które pozwolą nam czuć się zwyczajnie bezpieczniej w tej pracy.
Po tym, jak z końcem sierpnia odeszło około 120 ratowników medycznych, ile nowych umów o pracę pan zawarł? Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Bogdan Kalicki.
Panie redaktor, mieliśmy w sumie 4 postępowania konkursowe, jeśli mówimy o kontraktach, prawda, to 30 takich umów zostało zawartych w wyniku 3 postępowania i w dniu dzisiejszym zostało rozstrzygnięte 4 postępowanie i tam 28 ofert zostało przyjętych oraz uzgodnione warunki finansowe udzielania świadczeń.
A czy wśród nowych ofert są te od osób, które wypowiedziały kontrakty?
Tak, jest to zdecydowana większość, gdyż osoby w ogóle z zewnątrz są to pojedyncze osoby, czyli takie, które dotychczas z nami nie współpracowały.
Jak długo ratownicy, jeszcze nie tak dawno pracownicy białostockiego pogotowia nie będą zainteresowani pracą w nim, a jak długo wytrzyma taką sytuację samo pogotowie? Ratownik medyczny Paweł Zaworski.
Pogotowie. Trudno mi powiedzieć, jak długo wytrzyma to pogotowie, ze względu na to, że wiemy doskonale, tak jak pan dyrektor wspomniał, że pracownicy etatowi w tej chwili pracują w normie nadgodzinowej, mają dołączane te nadgodziny. Pierwsza tura osób przyjętych po nowym konkursie były to osoby, które miały aktywną umowę z WSPR Białystok, także nic się jakby liczbowo nie zmieniło w stanie faktycznym tych pracowników. My jesteśmy w stanie przetrzymać to dosyć długo. Wielu z nas już znalazło różne zatrudnienie poza WSPR. Część z nas zastanawia się w ogóle nad przebranżowieniem, widząc to, co się dzieje w opiece zdrowotnej. Niemniej jednak, mając na uwadze dobro pacjentów, chcemy jak najszybciej zażegnać ten impas. Chcemy jak najszybciej się tutaj dogadać, tak? I wypracowujemy porozumienie, tak? Na szczeblu lokalnym.
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Białymstoku Wojciech Rogalski.
No i tu w tym momencie widzimy przewagę zatrudnienia na etat, tak? Pracowników, którzy są pracownikami bardziej stabilnymi, gwarantującymi stałość udzielania świadczeń, tak? Wielokrotnie tu trzeba zaznaczyć, że nie jest to problem tylko i wyłącznie Białegostoku, tak? To jest problem ogólnopolski, gdzie część ratowników nawet nie to, że wypowiada umowy, tylko nie daje propozycji godzinowych do pracy, tak? I wypadają z grafiku, nie ma ich kim zastąpić i stąd wynikają też problemy, tak? Wielokrotnie, gdzie nie wyjeżdżają zespoły.
Jak długo białostockie pogotowie wytrzyma tą sytuację? Dyrektor Bogdan Kalicki.
Panie redaktor, trudno mi określić, bo istotnie, jak powiedziałem, pracownicy mają przydzielone te nadgodziny w maksymalnym wymiarze. Natomiast co do tej wyższości, no to przykładem jest Wrocław czy też Szczecin, gdzie jest przewaga pracowników etatowych. Tam są rotacyjne zwolnienia lekarskie. Prawda? Tak samo przez Warszawę takie sygnały docierają, że będą brane zwolnienia lekarskie. Także tu niezależnie od formy zatrudnienia trudno jest przewidywać, jak się sytuacja rozwinie. Natomiast jeśli chodzi o dalsze funkcjonowanie, to naszym celem jest, ja to wielokrotnie podkreślałem, odzyskanie tej grupy pracowników, z którymi kontraktowych, z którymi dotychczas współpracowaliśmy. Są to w większości ludzie z dużym doświadczeniem, znają naszą firmę. Każdy zna swój ambulans, po zamkniętymi oczami sięga do odpowiedniej skrytki, żeby sięgnąć po dany lek, urządzenie czy też inne. I także są to na pewno osoby, na których nam najbardziej zależy.
Rząd zapowiada wyższe finansowanie od października. Mowa jest o podwyżce za tak zwaną dobokaretkę. W przypadku karetek podstawowych to 1000 zł, a specjalistycznych 1400. Jak panowie oceniają takie propozycje, takie zapowiedzi? Bogdan Kalicki, dyrektor Białostockiego Pogotowia.
Na ten moment trudno mi jest się odnieść do tej propozycji, dlatego że licząc pewne dane przedstawione, no rachunek jest bardzo prosty. 60 milionów na ostatni kwartał, to oznacza średnio 409 zł na jedną dobokaretkę. To jeśli ma być to wzrost o 1000 za karetkę podstawową oraz 1400 za specjalistyczną, to średnia nijak nie wychodzi. 400, jakby nie liczyć. Także dlatego nie wiem, dopóki nie otrzymamy formalnych dokumentów, chociażby typu aneks czy jakiś istotny komunikat ze strony ministerstwa, bądź też aneks z NFZ-u, nie wiem, co w tej kwocie jest zawarte.
Ratownik medyczny Paweł Zaworski.
Tak, minister zdrowia po raz kolejny dokonał majstersztyku, jeżeli chodzi o finansowanie. No ja byłem bardziej przychylny panu ministrowi niż tutaj pan dyrektor i z moich wyliczeń z dużymi zakładkami wyszło, że to jest niecałe 500 zł, tak? Więc mówiąc, że pan minister daje 1000 zł, no to jest moim zdaniem nieprawda.
Ratownik medyczny Wojciech Rogalski.
Już chyba na nikim nie pozostawia to żadnych złudzeń, że są to nierealne kwoty i nie oczekujemy, że spełnił swoich obietnic, tak? Na pewno gdzieś utnął, aby gdzieś dać, tak?
Zobaczymy.
Przesunięcia tylko w słupkach, tak?
Co pokażą kolejne dni. Na razie sytuacja w białostockim pogotowiu pozostaje bez zmian, aby z powodu kłopotów kadrowych nie ucierpieli chorzy. Naszymi gośćmi w programie Wersja Lokalna byli dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Bogdan Kalicki, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Białymstoku Wojciech Rogalski i ratownik medyczny Paweł Zaworski. Dziękuję panom za przybycie do studia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A za uwagę dziękuję Renata Reda. Do usłyszenia.